www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
I na pewno do Bochemka nie wpadnie Wojciech Cejrowski, bo to jest przy ulicy Szwedzkiej. Szwedzkiej, a ty masz tam...
Ale w Szwecji pracowałem przez ponad 10 lat w stadninie koni, zawodu się nauczyłem, zrobiłem papiery ciesielskie. Jako czeladnik na mistrza już nie starczyło mi czasu, bo musiałbym studiować następne 10 lat, gdyż to w czasie studiów tam jeździłem. Więc dlaczego miałbym? No jak Unia Europejska zacznie wpuszczać turystów, tak jak reszta świata wpuszcza turystów, to przylecę i wtedy sobie pójdę Bochenek kupić u Bochenka. Jak Studio Bałkany leciało, to przed nami jest. Jeszcze mój mikrofon był niewłączony, ale krzyczałem za wami, że może mi pani tę płytę przysłała, bo mi się bardzo bałkańska muzyka podoba i pasuje mi do audycji podzwrotnikowej i do moich ogólnych klimatów takich, żeby było ciepło. Więc i grecką lubię, i bałkańską lubię, te z Jugosławii dawnej.
Ja chciałem dzisiaj tak cię przedstawić. Wojciech Cejrowski, producent mydeł, płynów do kąpieli, importer yerba mate, producent kolorowych koszul.
No, Krzysztof Skowroński, przedsiębiorca, któremu udało się otworzyć na bardzo trudnym rynku radio i je utrzymać przez ponad 10 lat, a do tego jeszcze gazetę to radio wydaje i studia ma na całym świecie, bo albo studio Dziki Zachód, albo Liban, albo Bałkany, albo gdzie tam jeszcze. Więc to duży sukces jest przedsiębiorco Skowroński. To może w takim razie o inflacji porozmawiamy, bo ją, kiedy ją rząd mierzy, dowolny rząd, to już nie o nasz chodzi, tylko każdy rząd, jak mierzy inflację, no to chce się pochwalić. Rząd, skoro startuje w wyborach, jakie by nie były ordynacje, to chce się chwalić, jaką to małą inflację spowodował. Chociaż niektórzy ministrowie finansów uważają, że inflacja jest dobra, a deflacja jest szkodliwa dla państwa. Otóż to wszystko jest nieprawda. Stany Zjednoczone były najbogatsze, nie wiedziały, co z pieniędzmi robić. To już ponad 100 lat temu było, kiedy deflację miały. Tyle ludzi, wszyscy zarabiali w Ameryce, że z tymi podatkami właściwie oddawali podatki obywatelom. Niektóre stany mają coś takiego zapisane w swoich konstytucjach amerykańskich, że jak budżet nie został wyjedzony i wpływy z podatków przekroczyły nasze oczekiwania, no to się wypłaca dywidendę ludziom, a nie pobiera podatek. Alaska robi to notorycznie, bo zawsze z powodu ropy i małej populacji ludzkiej ma wszystkie parametry przekroczone, więc wypłaca swoim obywatelom dywidendę, a nie bierze podatki. W Arabii Saudyjskiej nie płaci się podatków. Kalifornia w tym roku będzie zmuszona, pomimo swojego wielkiego kryzysu, wypłacić dywidendę swoim obywatelom, no bo właśnie parametry przegrzane jakieś zostały przekroczone. Prawdopodobnie ci cenzorzy nasi, czyli Krzemowa Dolina, wygenerowali tyle podatków, że Kalifornia ma surplus, jak mówią o sobie. To przyjrzyjmy się inflacji, a inflację oceniam nie na podstawie tego, co rząd mówi, bo rząd podaje dane ekstremalnie optymistyczne dla siebie. Siłą rzeczy chce, żeby było dobrze i się chce pokazać, jaki to jestem doskonały, ja rząd. Bardzo mała inflacja, patrzcie, cieszcie się i podskakujcie. Natomiast jak chcemy ocenić inflację, możemy na przykład ceny mieszkań obserwować i ceny mieszkań wzrosły o 8%. Klienci kupują najchętniej takie małe 70-metrowe, czyli to jest naród właśnie. To są mali inwestorzy. To nie są krezusy, które kupują sobie mieszkanie 200-metrowe i dwupoziomowe albo domek, tylko najczęściej klienci wybierają małe mieszkanko. Drugie dla dziecka, dla syna, dla mnie na później, na emeryturę, na wynajem, żeby parę groszy trafić za takie mieszkanie, to tam tysiaka miesięcznie czy coś, więc to mali inwestorzy kupują mieszkania w Polsce najchętniej. No i ceny mieszkań wzrosły od 8 do 10%. To zawsze pokazuje aktualny poziom inflacji. Ludzie uciekają, ci, którzy mają trochę grosza, uciekają z pieniędzy w jakąś papierkowych, w jakąś inwestycję i uciekają o 8 do 10% chętnie, to dobrze pokazuje poziom inflacji. A rząd oficjalnie podał, to gdzieś mam na dalszych kartkach. To może Krzysztof Skowroński z głowy wie.
Pewnie 3,8%, bo tak na ogół tyle, około 3% inflacji jest w Polsce, ale 80%.
A oni tak się umówili i co roku tak po prostu moczą palec, tak jak ja przed chwilą w usta, poliżą sobie palec, a 3,4 wpiszmy, wygląda.
Jakoś to badają, ale 80% wzrost ceny mieszkań niekoniecznie świadczy o inflacji, ale o braku zaufania do pieniądza, to tak.
No ale to dlaczego nie ufamy pieniądzom? Bo tracą wartość. Bo czujemy... A o ile tracą wartość? No o 8 do 10% ludzie ocenili. Przecież ci, którzy inwestują w mieszkanie, oceniają też rynek swoimi sposobami. To nie są badania na dużej populacji, ale oceniają. Każdy sam widzi, o ile mu rachunek za prąd wzrósł, ile musi więcej wydawać na jedzenie, więc każdy wyczuwa inflację.
A to gdybyśmy ją ocenili na podstawie ceny mydła w twoim sklepie?
Waloryzacja emerytur, to rząd zwaloryzował, żeby zakończyć twoje 3,4, rząd zwaloryzował emerytury o 4,24% w marcu, tak mi tu napisali. I to jest oficjalny poziom inflacji, bo skoro rząd zwaloryzował emerytury, to niezależnie od tego, że rząd mówi 3,4, to zwaloryzował je o tyle, żeby nadrobić inflację. No i już wszystko wiemy.
Fachowcy twierdzą, że inflacja do 5% jest nieodczuwalna, że jak rok do roku coś drożeje 5%, to tego nie odczuwamy 5%, albo odczuwamy, ale pomijamy to w naszych rozważaniach. Jest niegroźne z punktu widzenia rządzących i nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Prawda, eksperci nie odczuwają 5% inflacji, rządzący nie odczuwają 5% inflacji, bo oni mają bardzo dużo rzeczy zapłacone darmo. Samochodem jeżdżą darmo premiery, ministry i różne inne urzędniki i do tych darmowych samochodów leje się darmową benzynę. Jedzą ze dwa posiłki w pracy, bo tu jakieś przyjęcie, tu ciasteczka wyłożyli, tu słone paluszki i wodę, więc nie chodzą na zakupy, nie kupują tych rzeczy co my, nie płacą za różne rzeczy, bo w mieszkanku służbowym jak premier mieszka, to za prąd nie płaci, tylko rząd płaci za prąd i dla nich rzeczywiście 5% inflacja jest niezauważalna i nieodczuwalna.
Tak jak i dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. W odbiorze społecznym jest ponoć nieodczuwalna do 5%, a 5% jesteś uboższy rok do roku, czyli w ciągu 10 lat właściwie tracisz dużo. Nie wszystko,
tracisz dużo. No tak, tracisz dużo. Utrzymują niewolnika na takim poziomie, żeby był w stanie pracować. Ten podział świata na niewolników i na panów. Ja nawet nie sięgam daleko do Egiptu starożytnego, tylko do pierwszej demokracji, za którą grecką demokrację uznajemy. Ona już wtedy była skonstruowana według takiego podziału, że są obywatele, czyli panowie, pany, nasze pany i są niewolnicy. Byli niewolnicy w demokracji greckiej, wykonywali robotę dla tych panów. I w tej chwili podział, że tam coś nazwiemy korporacją i ktoś jest właścicielem, a ktoś inny jest pracownikiem korporacji, to są tylko fasady, dekoracje, kostiumy, mody się zmieniają na nazwy i tak dalej. Natomiast istota, korzeń stosunków społecznych, jądro stosunków społecznych, to jest, ktoś jest panem, ktoś jest niewolnikiem i w takim systemie żyjemy.
Ale w korporacji masz schody, pniesz się po drabinach kariery, masz szansę na to, żeby zostać prezesem wielkiej korporacji, jednak system jest otwarty.
To, że ktoś został w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Kapo, nie oznacza jeszcze, że nie przestał być niewolnikiem. On po prostu awansował w strukturze niewolniczej i jest kapo i może sobie kogoś zniszczyć albo większy bochenek chleba dostanie, ale nadal jest niewolnikiem i wykonuje niewolniczą pracę, tylko na innym stanowisku. Jego podwładni wykonują pracę przy kopaniu rowów, a kapo wykonuje pracę przy kopaniu niewolników w tyłek, żeby kopali rowy szybciej, ale nadal ta grupa cała jest zbudowana z niewolników, więc w korporacji można być bardzo wysoko w strukturach ja nie wiem, i nadal być ale niewolnikiem. Ja wiesz,
nie wiem, to z doktorem Rafałem Brzeskim rozmawialiśmy o neobolszewikach w Stanach Zjednoczonych czy o bolszewikach w Stanach Zjednoczonych i było pytanie, czy porównanie nie wypacza sensu wypowiedzi, czy nie wypacza treści, czy ta forma porównania kapo do kogoś, kto robi karierę w korporacji właśnie nie podważa sensowności takiej wypowiedzi.
Tutaj wziąłbym kogoś, kto jest takim kapo w korporacji. Popatrzyłbym mu w oczy. No nie mógłby robić tego publicznie, bo może chce dalej awansować w tej korporacji. Zastanów się człowieku, sam w tej chwili przez radio słuchasz nas. Jeżeli jesteś na jakiejś pozycji, że zarządzasz pewną grupą w ramach korporacji, ale masz jeszcze szefów powyżej, to się zastanów, czy moje porównanie jest dobre, bo to nawet nie jest porównanie, tylko to jest stwierdzenie, że zmieniają się sukienki, natomiast w środku jest ta sama kobieta. No i w społeczeństwach, w rozwoju naszej kultury od czasów demokracji greckiej do tej współczesnej zmieniają się sukienki, nazwy krajów, nazwy instytucji się zmieniają, ale w środku jest ta sama kobita, że jesteś albo niewolnikiem, albo jesteś panem, niezależnie od nałożonej sukienki. Więc to nie jest porównanie, to jest stwierdzenie, że się sukienki zmieniają, ale w środku jest ta sama kobieta.
Ale niewolnik nie jest niewolnikiem, bo zawsze może powiedzieć do widzenia, zamknąć za sobą drzwi i pójść na spacer albo po okolicach twojego domu, czyli po tej, co to jest, preria, albo po ulicy Marszałkowskiej, albo pójść na rynek w Krakowie.
No, w teorii może. Ale gdzie niewolnik i za co kupi sobie jedzenie? Niewolnik z plantacji w Grecji mógłby pewnie wymaszerować gdzieś przez góry i by go nie złapali. Natomiast co ze sobą zrobi, skoro jest niewolnym człowiekiem? Musi podjąć jakąś pracę na innej plantacji. Na tym niewolnictwo polega, że jesteś niewolny, a nie że masz łańcuchy fizycznie przy nodze. W niektórych niewolniczych systemach tak było, że rzeczywiście łańcuchy na nogach, ale cała masa niewolników w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, na plantacjach bawełny, po prostu nie mieli dokąd uciekać, dopóki nie pojawiło się na północy coś takiego jak ruch abolicjonistów, którzy mówili, jak do naszego stanu uciekniesz, uda ci się z Georgii przedrzeć, to zostajesz wolnym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Ale przez długie lata nie było tej alternatywy, więc co z tego, że on ucieknie z plantacji? Nawet jak go nie złapią, to ale kim będzie?
Może zostać producentem mydła.
No może wiem, że chcesz się dowiedzieć o cenie mydła. U mnie w sklepie, to na www.sklepkolonialny.com tam państwo znajdą ceny mydła.
Czy na podstawie tej ceny można określić inflację? Czy podwyższyłeś ceny, czy nie?
No, starałem się nie podwyższać w tym okresie, kiedy zostań w domu i tak dalej. I piłowałem raczej producentów. Mówiłem im, utrzymajmy produkcję, bo utrzymamy ceny, chociaż one już są nienaturalne, czyli w praktyce to my zmniejszamy te ceny, chłopaki, no ale chcemy przetrwać na rynku, więc zaciskamy pasa. Cena nominalnie w złotówkach jest taka sama, jak była rok wcześniej. Koszty nasze produkcji wzrosły, bo prąd podrożał, a tu o 5, a tu o 7%, benzyna podrożała, o benzynie też tu mam gdzieś wypisane, o 10% podrosły ceny benzyny ostatnio, a my, producenci tego mydła, które pan Cejrowski potem sprzedaje, utrzymujemy cenę na tym samym poziomie w taki sposób, żeby klient się nie zorientował, że wszystko podrożało z tyłu i zmniejszamy swój zarobek w ten sposób. No to tak 2020 rok potraktowaliśmy, ale to się w którymś momencie kończy. I jak następny transfer będzie droższy, bo z Paragwaju drożej przypłynie i przysolą w związku z tym w Unii droższe cło. Nie wiem, na cholerę jest cło na yerba mate, która nie rośnie na terenie Unii Europejskiej. To jest szkodliwe dla klienta. No, rozumiem ochronę towarów naszych. Jeżeli jesteśmy producentami perfum, no to nie chcemy może, żeby nam obce perfumy zalewały rynek, bo zniszczymy własną branżę i potem zostaniemy bez tej branży i temu mają służyć taryfy celne. Natomiast w momencie, kiedy nie ma żadnej produkcji własnej na jakiś produkt, unikatowa rzecz, która rośnie, u nas nie rośnie, to dlaczego my wprowadzamy ograniczenie? I yerba nie jest konkurencją ani dla kawy, ani dla herbaty, ani dla niczego innego, więc nie wiem, czemu Unia ma cło na yerba mate. O. To tak przy okazji dygresja. Ceny benzyny wzrosły w ciągu ostatnich 2 lat o 10%. I skoro mówimy o inflacji i gospodarce, to rzuca mi się taki komentarz, że ponieważ w Polsce akcyza na benzynie to jest 57%, ostatnio kiedy sprawdzałem była taka, może teraz jest 59 albo 55, bez znaczenia w tym rozważaniu, bo skoro w ciągu ostatnich 2 lat cena benzyny wzrosła, ropy na świecie i tak dalej, o 10%, a akcyza wynosi ponad 50% w Polsce, to władza mogłaby zrobić to samo, co pan Cejrowski ze swoim mydłem w zeszłym roku. Otóż władza mogłaby zniwelować wzrost cen ropy na światowym rynku i mogłaby zniwelować go do zera poprzez obniżanie swojej akcyzy. Gdyby chcieli na pompie utrzymać tę samą cenę benzyny w trudnych bardzo czasach dla Polaków, no to mogliby to zrobić, bo mają 57% luzu. No a nie robią tego, bo są chytrusy.
Bo wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. Oczekiwania od władzy są teraz
Polak
takie.
Polak oczekuje, że benzyna będzie droga.
Nie, chciałby, żeby benzyna była tania, a tarcza była większa.
Nie, dlatego że tarczę dostaje bardzo niewielu. I w związku z tym, jeżeli na populacji całej prowadzimy to rozważanie, czego chcą Polacy, statystyczny Polak, to przedsiębiorców w Polsce jest 10%, którzy w ogóle myślą i rozumieją, czym jest tarcza. I to tym 10% może zależeć na tym, żeby tarcza była większa. Ale jak pokazują protesty hotelarzy mazurskich, oni się domagali prawa do pracy, a nie tarczy. I takie mieli hasła pod siedzibą premiera: nie chcemy od was tarczy, dajcie nam normalnie zarabiać na chleb. Nie chcemy żadnej pomocy od was. Chcemy tylko, żebyście nie przeszkadzali prowadzić hotelu. W związku z tym nawet to 10% przedsiębiorców, nie wiem, czy ono zależy im na tarczy.
To ja ci powiem o innym.
Niewolnikowi korporacji na tarczy nie zależy, bo ona jego nie dotyczy. On nie prowadzi przedsiębiorstwa, więc nie dostanie tarczy. A przedsiębiorca nie chce tarczy, tylko chce mieć dostęp do miejsca pracy własnego.
Ale jak dostanie tarczę, to jest by oczywiście z tej tarczy zadowolony i myśli sobie, dlaczego dostałem tak mało, albo cieszy się, że dostał bardzo dużo i to w ciągu 2 dni, bo to też się zdarza. To o innym proteście powiem, bo to opozycja zrobiła spotkanie z prasą, czyli konferencję prasową przed Stadionem Narodowym i powiedzieli, po co ten Stadion Narodowy, nie ma chorych na COVID, nie powinno się robić specjalnych szpitali, powinno się zainwestować w szpitale, które normalnie pracują. I kilka tygodni później okazało się, że szpital w Stadionie Narodowym z powrotem wypełnia się tymi, którzy mają ciężki przypadek koronawirusa. No i tak to jest.
No dobrze, i to teraz, skoro zmiotło nas w tę stronę, w tej rozmowie, to mam takie doniesienia z Polsatu z piątku, że w szpitalach zajętych jest 50% łóżek i respiratorów. I że to jest wynik tej brytyjskiej mutacji wirusa, co drugi pacjent podłączony jest do respiratora i umiera. Uwaga, i nie wiem ile razy mam powtarzać to, za lekarzami powtarzam, że nie wolno stosować respiratora w COVID-zie. Bo COVID powoduje, że płuca robią się jak papierek cienkie czasowo i respirator je rozrywa. I w związku z tym respirator zabija pacjentów. Przy COVID-zie należy podawać tlen z butli zagęszczony, a nie pchać go na siłę pompą z respiratora. Respirator wspiera oddychanie, zastępuje oddychanie, pompuje na siłę. Zagęszczony tlen w powietrzu trzeba podawać ludziom, kiedy mają COVID, a nie respirator. Więc w ogóle mnie nie dziwi, że połowa pacjentów podłączonych do respiratora w Polsce, za Polsatem podaje, 5 marca tak powiedzieli, umiera. No bo respirator im rozwala płuca. No nie wiem, czy lekarze jacyś słuchają, niech pójdą po rozum do głowy. Nie wiem, jak mocno obowiązują procedury w Polsce, bo też jest tak, że lekarz nie ma wolności. W Ameryce też nie ma, żeby nie było tak pięknie, że ma. Nie ma lekarz wolności obecnie decydowania pomiędzy sobą a pacjentem, co zrobić, żeby w tym konkretnym przypadku, który obserwuję, mam go w rękach, uratować życie, tylko lekarz wyciąga podręcznik z procedurami, które mu wolno zastosować, a jednocześnie nie wolno mu stosować procedur, których nie ma w podręczniczku wydanym przez ministerstwo. No to jest granda. Ja bym wolał chodzić do lekarza, który ma pełną wolność decydowania o tym, jak się wobec mnie zachować. Nawet mogę podpisać jakiś cyrograf lekarzowi. Nie musisz stosować procedur żadnych, tylko własny rozum i swoją wiedzę medyczną i swój dyplom zastosuj, a nie mechanicznie procedury zapisane przez jakiegoś ministra na ogólną populację. No więc ten szpital się przydał dlatego, że jak się pacjentom rozwala płuca za pomocą respiratorów, to jest niedobrze, i jak się stosuje lockdowny i ograniczenia w przemieszczaniu i maseczki, o których samemu się mówi, że one są nieskuteczne, a nawet zarażają. Jak się takie mechanizmy stosuje, to potem za każdym razem, jak zamkniesz kraj, to zwiększa się liczba przypadków.
I my tak od roku prowadzimy taką rozmowę.
Od roku. Tak. A premier nie słucha, bo ucha nie ma. Naprawdę, niech sobie obejrzy Florydę i Kalifornię, dwa porównywalne stany. W jednym nie było lockdownu, w drugim był, i w jednym mają, w Kalifornii, gdzie były lockdowny drakońskie, mają cały czas maksimum przypadków, a na Florydzie, gdzie nie było lockdownu, szkoły otwarte od sierpnia normalnie. Tam nie ma skoku, tylko są na piątym miejscu, jeśli chodzi o COVID, a mają populację staruszków na emeryturze wysoką. Więc to piąte miejsce mieliby pierwsze, gdyby nie, tych staruszków tam nie było. Nadreprezentatywna liczba staruszków jest na Florydzie. Tam się wyjeżdża z Nowego Jorku na starość, bo jest lepszy klimat na reumatyzm i podagrę.
Po prostu na Florydzie doktora Fauciego nie słuchają.
Nie słuchają go, ale ten eksperyment ryzykowny, bo mogli przecież się pomylić, pokazał, że lockdown jest niedobry. A powiedz, w Kalifornii zastosowali się do wszystkiego, co Fauci mówił, i w ogóle nic ci nie wolno zrobić, obóz koncentracyjny. I mają ogromne straty w ludziach, którzy umierają na ten COVID jak muchy. A na Florydzie nie zastosowali się, pokazali środkowy palec, powiedzieli, niech obywatel sam decyduje co tego. Nie było lockdownu i mają doskonałe efekty. No.
A czy to jest prawda, że 16 stanów już ucieka od lockdownów?
Tak, no bo popatrzyli na Florydę. Gubernator Florydy zaryzykował całą swoją karierę. Ewentualne więzienie, gdyby jego czyny bądź zaniechania, w tym przypadku zaniechania, chcesz maskę, załóż, nie chcesz, nie noś, to jest zaniechanie, nie wymuszam na tobie niczego. Gdyby jego zaniechania doprowadziły do tragedii, do śmierci masowej, no to mógłby wylądować przecież w więzieniu, nie? A nie tylko stracić stołek. Więc ryzykowne działania podjął lider ryzyko, posłuchał naukowców różnych, a potem podjął decyzję na podstawie zebranych danych. Ryzykowną na tamte czasy. No i jak się przyjrzano mu, inni gubernatorzy poszli jego śladem. Gubernator Teksasu od najbliższej środy zlikwidował wszelkie ograniczenia w swoim stanie, Mississippi podobnie. Na Twitterach i Facebookach można znaleźć grupy, które się będą spotykać. Będzie wielkie palenie masek. Ludzie się spotykają wreszcie bez ograniczeń, a to w restauracjach, a to na parkingach, a to na swoich ranczach, i tam beczki takie po ropie ustawią i będzie wielkie palenie masek, wielkie święto, szkoły się otwierają. Wszystko dobrze w Ameryce. Natomiast największą antyreklamą szczepień jest Joe Biden. On sobie pewnie nie zdaje z tego sprawy, ale to jest chodząca antyreklama szczepień. Otóż Biden jako jeden z pierwszych, bo stary, no i na urzędzie, więc jako jeden z pierwszych w Ameryce został zaszczepiony. A jednocześnie nosi dwie maski. W związku z tym, no gdyby on myślał, to znaczyłoby, że albo głupi, albo nie wierzy w szczepionkę. Skoro nosi dwie maski cały czas. No a bo jak ktoś wierzy w szczepionkę, no to zaszczepiłem się, nie mogę ani ja się zarazić, ani nikogo innego nie mogę zarazić, w związku z tym nie muszę nosić maski. No a Biden nosi wytrwale dwie maski, bo uważa, że nie wiem co on uważa, bo on śpiący jest bez przerwy. No niestety jest staruszek z demencją, prowadzają go na kilka minut, wyprowadzają na pokaz i potem
dochowają. Z szacunkiem, panie redaktorze, z szacunkiem dla prezydenta największego imperium. Odwołaj te słowa, że demencję ma, nie sprawdzałeś, nie badałeś, nie wiesz.
Wiemy to. Ja cytuję źródła.
Ale może zatrucie.
Wiemy, że ma demencję, bo samo sobie to powiedział. Kilkakrotnie w
ale
zeszłym tygodniu,
demencję,
że ma demencję.
Ale jeżeli ma demencję i samo sobie powiedział, to nie możesz mu wierzyć, bo ma demencję.
Nie no, ma przebłyski w demencji. To nie jest tak, że jesteś niepoczytalny bez przerwy i że jesteś warzywem. Nie, no masz chwile lepsze, chwile gorsze. I on powiedział, muszę wyciągnąć kartkę, bo zaraz coś nabełkoczę. To są jego słowa do kamery. I wyciągnął kartkę i mówi, nie mogę znaleźć teraz na tej kartce. A następnym razem mówi, muszę wyciągnąć kartkę, bo coś źle powiem. Więc wolę z kartki i zawsze ją noszę przy sobie. I zaczyna grzebać w kieszeni. Nie
patrzy, a to wizytówka,
znaleźć.
Joe Biden.
Nie, nie, nie. I rozgląda się na boki i mówi, o, chyba mój któryś współpracownik mi nie włożył do kieszonki. Jest tu gdzieś jakiś mój pracownik. Tak się rozgląda, to wszystko do kamery.
Ale to jest autentyczne. No, czasami musisz mieć kartkę i powiedzieć coś z kartki. Przecież nie wszystko masz w głowie zapisane.
To tak jest, czasami. Tak jak jest. Powiedziałeś, czasami, natomiast jeżeli to jest reguła, że on się ciągle myli, ciągle zapomina i tak dalej, to szanujemy oczywiście urząd prezydencki, natomiast na Joe Biden z szacunkiem do starszej osoby mówi, ale ma demencję i się nie nadaje. No. Nie nadaje się na to stanowisko. To jest przerażające, że facet trzyma guziki nuklearne i ponieważ jest śpiący Joe, to może nie zareagować w stosownej chwili. No
to
na
może,
różne
to
rzeczy.
Może dobrze.
Na różne zagrożenia. To jest niebezpieczna sytuacja, kiedy kapitan okrętu jest pijany na przykład. No, bo jest czasowo, jest niepoczytalny i to jest niebezpieczna dla okrętu sytuacja, dla lotniskowca, gdzie by nie był. Jak kapitan na okręcie jest kompletnie pijany, no, ma jakichś zastępców, oni przez jakiś czas posterują, ale jak trwa wojna i kapitan jest bez przerwy urżnięty, to jest niedobrze. No i Joe Biden, jak ma demencję i nie jest w stanie sprawować swojej funkcji, bardzo szybko, bardzo późno rozpoczyna dzień i bardzo szybko odchodzi już na drzemkę wieczorną swoją. I nie było żadnej konferencji prasowej. To już ponad 40 dni urzędowania i żadnej konferencji prasowej. To się nie zdarzyło w historii
to
Ameryki.
To będzie po 100 dniach dopiero, jak pokaże, jakie są sukcesy Joe Biden, bo już jest ta tarcza chyba przegłosowana została przez Kongres i przez Senat. Ponad bilion dolarów, czyli 1300 miliardów dolarów.
Dwa biliony.
No i teraz...
1,9 mld z przecinkami, żeby lepiej wyglądało, tak jak cena. Nieraz ludzie piszą 1,99 cenę taką. No. To tak na tym rachunku taką zrobili, żeby nie było dwa. No i teraz, ale w praktyce to jest dwa.
Jak będziesz miał siatkę na motyle, to może jakieś złapiesz dolary, które będą rzucać z balonu.
Może jakieś złapie.
A to powiedz jeszcze, zanim posłuchamy tak. Piosenki, to powiedz, no. Ale to jest pytanie bardzo serio. I teraz się przygotuj na pytanie, na dwa pytania bardzo serio. Po pierwsze...
Wszystkie są serio, tylko są takim tonem zadawane.
Po pierwsze, czy masz już studio, bo cię dobrze słychać, czy jest pomalowane, czy przyszedł malarz, czy wszystko było w porządku?
No jeszcze nie wszystko tam jest pozawieszane i rozstawione, bo ja też się zastanawiam, jaką zastawkę za plecami sobie zrobić. Czy zrobić może dwie, że jedna bardziej taka rozrywkowo-podróżnicza, a druga bardziej polityczna. Nie wiem, jeszcze co na się
napisz Cejrowski na prezydenta, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ja już jestem prezydentem własnej spółki.
No właśnie, i to jest drugie pytanie. Powiedz mi, jaka jest tajemnica płynów do kąpieli wyprodukowanych przez Wojciecha Cejrowskiego?
Tajemnica jest taka, że robimy w dobrej firmie, je w Polsce, w firmie rodzinnej, która przetrwała PRL, jakąś mydlarnię chłop prowadził i teraz córki jego to przejęły i tak dalej. Nie śledzę tych stosunków w szczegółach, natomiast kiedy zawierałem umowę, to mnie to wtedy interesowało, się przyglądałem, to mi się podobało. I oni nie oszczędzają na przykład na zapachu. Jak się produkuje kosmetyki, to część składników można w Polsce uzyskać i nawet dosyć tanio. Typu mydło tam, no możesz zrobić ze smalcu świńskiego mydło i będziesz miał mydło, więc to jest łatwo zrobić. Natomiast żeby ładnie wyglądało i pachniało, to musisz sprowadzić koncentraty jakieś zapachowe, olejek jakiś tam wyciśnięty gdzieś daleko stąd, żeby ładnie egzotycznie pachniało tropikalnie. I to jest drogie, każda kropelka. I w związku z tym firmy, które ci sprzedają masło cytrynowe albo mydło cytrynowe, to one oszczędzają na tym olejku. Ono tak jest cytrynowe, ale tak w zasadzie jak już zdrapiesz z wierzchu, to przestało być cytrynowe, bo na przykład polewają po wierzchu. A my w tych w szamponach i mydłach pana Cejrowskiego lejemy szczodrze, co nas więcej kosztuje, ale lejemy szczodrze, zamieszamy porządnie łyżką i jak zmydlisz z wierzchu, to dalej pachnie. No to na tym sztuczka
polega. A powiedz, ty sam wymyślałeś te wszystkie komponenty zapachowe?
Nie, no co ja się znam na komponentach.
Ja, myślałem, no.
Ja szukam towaru i na przykład szukałem, że musi ładnie wyglądać. Ja jestem trochę ślepy na kolory, w związku z tym podkręcone musi być dla mnie wszystko. Moja strona jest kolorystycznie podkręcona, moje koszule nie bez powodu takie pstrokate, ludzi nie szczypie to w oczy. Ja po prostu 50% nie widzę. Tak jakby miał na ekranie trochę skręcone w dół. No więc muszę se podkręcić w drugą stronę, żeby moje oko zauważyło kolor. Więc szukałem, że ładnie wyglądać ma i ładnie ma pachnieć. I etykiety tak ja robiłem, no z pomocą grafików nadwornych, ale to panowałem nad tym wszystkim i nie wszystkie kosmetyki biorę, bo mi czasami zapach nie pasuje albo z wyglądu brzydkie, albo jakieś gulgoce słabo i nad kształtem butelki też szukaliśmy, w czym to ma być, czy w pękatej, czy w podłużnej, to tak, to pan Cejrowski nad produkcją w tym zakresie panuje, natomiast no, nie jestem mydlarzem i nie znam się na mieszaniu mydła.
A co cię pchnęło w kierunku tych mydeł?
A że taka rodzinna firma i tak dalej, poza tym sklep prowadzę, no handel prowadzę, to co, chcemy po pokazaniu filmów Bosa przez świat ludziom jeszcze jakieś marzenia sprzedać do domu, że coś fizycznego, żeby mogli obejrzeć. No to z tych wszystkich krajów, po których Boso, w których Boso było robione, a to Cejrowski książkę napisze, a to koszulę stamtąd przywiezie, a to coś, a to yerbę. No żeby człowiek fizyczne artefakty miał z takiego świata, o którym marzy, a niekoniecznie pojedzie. To no i pod prysznicem, jak się poleją tym moim szamponem, to mówią, kurna, jak w tropikach, panie. Bardzo pięknie pachnie i tak mi się dobrze robi od tego.
No to
ja sprzedaję radość ludziom, no tam w różnych formach.
No to sprzedaj trochę radości, kurna.
Post jest i teraz muzyka niby radosna, ale ona o pokuszeniu będzie śpiewała.